Kilka dni temu obudził mnie w nocy straszny dźwięk i żaden rodzic nie chce słyszeć tego dźwięku podczas swojego snu. I nie mówię tu wcale o przekręcającym się kluczu w zamku, ani wiecie, o sygnale przeciwczadowym, bo to są oczywiście koszmarne rzeczy, ale to dźwięk, który zapowiada przesraną resztę nocy. I nie, słuchajcie, to jednak nie, bo buduję tu napięcie w zasadzie bez potrzeby. To chyba musiałoby brzmieć, że nie wiem, mamo, zrzygałam się, ale w moim przypadku to był po prostu krzyk Heleny. Przeraźliwy, długi krzyk przez płacz. I wiecie, obstawiałam, że nie wiem, zaklinowała się jej noga w szczeblach łóżka, albo może lunatykuje na przykład, i nie wiem, i wyszła w ogóle z łóżka i się przestraszyła, albo nie wiem, co dzieci jeszcze mogą w nocy zrobić, żeby się wystraszyć, ale kiedy te trzy scenariusze, jak te takie błyski mi się ukazały, wiecie, przed oczami, i kiedy trzema susami pokonaliśmy drogę z naszej sypialni do jej pokoju, to się okazało, że rozpoczął się w jej mózgu nowy level i taka nowa aktualizacja. Jest to aktualizacja oznaczająca koszmary senne. I złe sny to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy temat, bo sama pamiętam kilka koszmarów z dzieciństwa i jednym z nich jest na przykład sen, że jestem w jelitach mojego wujka Mirka i nie mogę się wydostać. Ja, słuchajcie, nie, mam chyba z 5 lat i wydaje mi się, że to był koszmar po obejrzeniu Pinokio filmu albo po przeczytaniu tej książki i po prostu zobaczeniu tych bardzo realistycznych ilustracji. I Helena ma natomiast trochę ponad te 2,5 roku i przecież nie ogląda jeszcze niczego poza spokojnymi bajkami. Nie czytamy jej żadnych stresujących książek, ani, nie wiem, baśni o porywanym przez Babę Jagę rodzeństwie. Wiecie, no nie narażamy jej na żadne ogromne stresory, no, ale ten koszmar się pojawił. I cała ta sytuacja, a raczej fakt, że tę trudną sytuację zakończyła po prostu nasza obecność i nasze bezpieczne ramiona, zainspirował mnie do nagrania tego odcinka. I będzie dziś ten odcinek o bezpieczeństwie. Bo bezpieczeństwo to jest w ogóle tak absolutnie elementarna rzecz, najważniejsza w życiu człowieka, że to jest przecież ewolucyjne zagadnienie już, że ludzie byli pojebani na punkcie bezpieczeństwa, odkąd, nie wiem, tam Ewa zjadła jabłko z drzewa, nie? Albo pierwszy australopitek zauważył, że w grupie będzie mu jakoś raźniej. Więc ludzie, żeby czuć bezpieczeństwo i je sobie budować, łączyli się w pary i później w grupy, spali w jednej tej samej jaskini dookoła ogniska, po to przecież też zamki były otaczane fosami i zwodzonymi mostami. Właśnie po poczucie bezpieczeństwa ludzie chodzą do wróżek na przykład. Może nawet religie powstały po to, żeby dawać ludziom poczucie, że panują w jakiś sposób nad sytuacją, mają na różne rzeczy wpływ. Albo no nie, że nad nią panują, ale że ktoś ich chroni tak z góry. Więc ludzie zaczęli budować miasta, bo wiedzieli, że nie ma sensu mieszkać w swoich własnych, oddalonych od siebie dziuplach, bo jak przyjdzie nieprzyjaciel albo jakiś zwierz dziki, no to po prostu nie uda im się przetrwać, jak będą sami. Więc bezpieczeństwo i to jego poczucie mamy wrodzone, w sensie tę potrzebę, ale możemy je mieć w dwóch wymiarach. Tym fizycznym, takim, że nic nam nie grozi, ale jednocześnie też psychicznym przecież, czyli poczucie, że nic nam nie grozi, bo mamy na kogo liczyć, że nie jesteśmy sami, że nie musimy się niczego bać, że jesteśmy kochani, akceptowani i chciani. I mam wrażenie, jak zaczęłam przygotowywać się do roli matki i czytać te wszystkie, wiecie, poradniki, oglądać webinary, przyglądać strony parentingowe i śledzić opisy produktów dla dzieci, to zrozumiałam wtedy, że bezpieczeństwo to nie jest tylko ogromny temat, ale jednocześnie zajebista machina do robienia pieniędzy przez producentów różnych zbędnych dziecku produktów. No bo logiczne, że na przykład fotelik samochodowy to jest rzecz, która dla bezpieczeństwa jest potrzebna. To jest elementarna, podstawowa rzecz do przewożenia dzieci autem. Ale na przykład czy jakieś specjalne, nie wiem, zabezpieczenia na rączkę kubka, żeby dziecko, nie wiem, nawet nie wiem, po co to w ogóle powstaje. No to jakby logiczne, że nie wszystkie rzeczy są nam potrzebne. I to jest przede wszystkim taki, wiecie, fajny sposób na straszenie rodziców różnymi niebezpieczeństwami czyhającymi na dziecko, jeżeli nie będzie miało tego konkretnego modelu hulajnogi albo, nie wiem, poduszki do karmienia. Ale ja nie o tym dzisiaj chciałam mówić. Jak tak się zgłębiłam w te tematy bezpieczeństwa i tych certyfikatów i poszłam pierwszy raz na plac zabaw, nawet nie z Heleną, bo to ona jeszcze była za mała, ale po prostu sobie posiedzieć na ławce i zjeść lody, to zastanowiłam się, jak to możliwe, że moi rodzice pozwalali mi wychodzić na podwórko. Jak to jest możliwe? Nie było wtedy ani komórek. Podwórko miało dla mnie bardzo elastyczne, słuchajcie, granice. I uważam, że podwórko z zatorza ciągnęło się aż pod zamek w Olsztynie. Więc no, byłam też na podwórku w Lesie Miejskim, albo w Parku Kusocińskiego, to też było moje podwórko, albo byłam nad jeziorami się bawić w rzucanie patyków do wody. A moi rodzice nie mieli przecież wtedy pojęcia o tym, co robię i co mi się pojawiło w głowie, co to za pomysł, mimo tego, że myśleli, że jestem na podwórku. I myślę, że zaczęli mnie puszczać samą na podwórku, jak miałam może z 7 lat, bo już wtedy pamiętam, że bawiłam się z moją koleżanką z bloku Adą, ale mogłam wychodzić tylko wtedy, kiedy mama była w domu i mogła mnie namierzyć wzrokiem. Jak spytałam mojej mamy, jak urodziłam dziecko, mamo, jak to jest możliwe? To moja mama powiedziała bardzo śmieszną rzecz, lekko niepokojącą, ale jednak śmieszną. Byłaś drugim dzieckiem. Więc ja już miałam jakieś takie poczucie, że jak pierwsze mi się udało uchronić przed niebezpieczeństwami, to drugie też, no i dlatego sobie mogłaś tak biegać. Marta tak nie mogła. A ja po prostu zrobiłam wielkie oczy i sobie pomyślałam, o kurwa, ja w życiu nie wypuszczę Heleny nigdzie samej. Nigdy. Będę ją wozić po prostu do szkoły do 18. Przysięgam, nigdy jej nigdzie samej nie wypuszczę. AirTaga jej wszyję po prostu do skarpety i będzie tak musiała chodzić jak z Gredek. I oczywiście żartuję, no na bank to się tak nie stanie. Ale nie wiem, kiedy się człowiek przestaje bać o swoje dziecko. I kiedy odpuszcza się tę nerwowość na myśl, że nie wiemy, co teraz robi, co czuje, czy ktoś naszego dziecka nie krzywdzi, albo, no nie wiem, nie jest smutne, jak jest za daleko od nas. I gdy spytałam o to mojej mamy, to powiedziała, że nigdy się nie przestała o nas bać. Że ten niepokój o własne dzieci jest po prostu już, wchodzi w krew, no i mogą już być za duże, a mój tata nadal nie śpi dobrze, jak wie, że któraś z nas ma jakieś problemy czy trudności. A mamy już obie z siostrą po 30 lat z plusem. I mówię tu cały czas o bezpieczeństwie tym fizycznym, zanim dojdę do tego emocjonalnego, bo jak byłam na początku ciąży, to nie czułam się jakoś, wiecie, tak mega zaopiekowana, bo na Islandii ciąży nie prowadzi lekarz, tylko położna. Te badania okresowe i po prostu dotykanie brzucha i badanie ciśnienia i po prostu chyba takie paski do moczu, też sprawdzanie ketonów w nich i w ogóle. I też takim urządzonkiem, a i cukru pewnie, i takim urządzonkiem do słuchania bicia serca po prostu z AliExpress, wiecie, do badania dziecka przez brzuch. Natomiast w Polsce się robi USG za USG, badanie za badaniem, cukier, bada się mocz bez przerwy, w kółko są jakieś badania. No ja miałam USG 3 razy, po prostu po raz na trymestr. I wszystkie pozostałe, jeżeli miałam ochotę zrobić sobie w Polsce po prostu takie, żeby zobaczyć dzidziusia, no to wiecie, no musiałam sobie dodatkowo polecieć do Polski i za nie zapłacić. Tutaj nie było takiej możliwości. I czy to mi dawało poczucie bezpieczeństwa? Oczywiście, że nie. Wiedząc, jakie podejście do bezpieczeństwa mają Islandczycy, a jakie Polacy, a ja jednak przez większość swojego życia mieszkałam w Polsce. Ale starałam się jednak ufać temu miejscu, w którym postanowiłam jednak zajść w ciążę z jakiegoś powodu i wyluzować, jeśli chodzi o to poczucie kontroli. No bo właśnie, czy w życiu chodzi nam o poczucie kontroli, czy o poczucie bezpieczeństwa? Czy te dwie rzeczy są ze sobą po prostu niemożliwie do rozerwania połączone? Czy da się jednak odpuszczając kontrolę na przykład czuć poczucie bezpieczeństwa mieć? Na przykład tutaj place zabaw nie są ogradzane płotami jak w Polsce. Nie mają swoich regulaminów. Nie wiem, na placu zabaw w Zoo w Reykjaviku jest taka sztuczna rzeczka, takie jeziorko bardzo płytkie. Nie jest zabezpieczone żadnym niskim płotkiem. Dzieci w kaloszach po prostu do niego wchodzą. Ludzie nie odgradzają sobie zazwyczaj domów płotami. Drzwi wejściowe do klatki nie zawsze są zamykane na klucz. Nie ma żadnych takich, wiecie, jak w Polsce są takie osiedle, które ma jedną bramę, później drugą bramę, później każda klatka ma swoją bramę i jeszcze na korytarzach są bramy na kody. To tutaj nigdy nie widziałam takiego budynku, a do przedszkola na przykład można sobie wejść jakiegokolwiek w sumie i okraść dzieci z połowy ubrań, bo nikt nie sprawdza w ogóle, kto wchodzi i czy jest rodzicem. Dzieci jeżdżą rowerami po osiedlach, same wracają ze szkoły, bawią się do 21, skaczą na trampolinach w lato, jak jest ciągle jasno, same jeżdżą autobusami. Jak jadę z Heleną do przedszkola codziennie rano, to widzę, że idą na przykład albo jeżdżą sobie rowerami czy hulajnogą. Takie małe dzieci, takie serio małe dzieci jadą sobie do szkoły. No nie wiem, raczej nikt nie użala się, wiecie, nad nimi, gdy płaczą w wózkach. I niestety, no to jest ta z rzeczy, które mi się bardzo tutaj nie podobają. No i to podejście do bezpieczeństwa jest po prostu inne niż w Polsce. I pytanie, czy to jest kwestia odpuszczania kontroli, czy odpuszczenia bezpieczeństwa? I to pytanie zadaję sobie bardzo często jako matka. Za każdym razem, kiedy Helena wyrusza gdzieś poza zasięg mojego wzroku i za każdym razem, jak na przykład zostaje z dziadkami czy z ciociami, a ja jestem gdzieś daleko, że za każdym razem, gdy jest w przedszkolu, a ja się zastanawiam, co robi. Czy chcę to skontrolować, czy martwię się po prostu o jej bezpieczeństwo? I jeżeli faktycznie chodzi mi o jej bezpieczeństwo, a rzadko się to dzieje, bo nigdy nie zostawiłam Heleny z nikim obcym i wiem, że jest bezpieczna z ciociami, czy z dziadkami, czy w przedszkolu, to wiem, że to zazwyczaj to takie zastanawianie się, co u niej, wynika albo z tęsknoty, ale raczej już teraz nie z kontroli. Być może jak ona była bardzo malutka, to jeszcze wtedy miałam to takie głupie myślenie, że Amadeusz może nie jest w stanie jej nakarmić, bo na przykład, ale nie dlatego, że on jest jakiś nieudolny i na pewno sobie nie da rady, tylko wiedziałam, że tutaj jednak główną, wiecie, karty rozkłada niemowlę. I że czasem butelka to może nie być to, o co ona prosiła, więc bałam się po prostu, ta kontrola mi czasami zabraniała, nie wiem, czy wyjście gdzieś z koleżanką. Nie, praktycznie jak karmiłam piersią, to nigdy nie wychodziłam z domu tak. No bo każda drzemka Heleny była po prostu związana z jedzeniem i nie mogłam sobie po prostu na to pozwolić. I tu już wchodziła gdzieś tak kontrola, wydaje mi się, do głosu. I jest bardzo cienka granica pomiędzy puszczeniem kontroli i pozwoleniem dziecku decydować o sobie, a zupełnym odpuszczeniem. I dużo o tym mówiłam w moim podcaście Tu Okuniewska, że naprawdę to, że dziecko umie sobie samo podetrzeć pupę i umie się podpisać, to nie znaczy już, że skończyła się jego potrzeba bycia przez nas widzianym i dostrzeganym. I żebyśmy byli nim zainteresowani. Że kiedy się stajemy nastolatkami i siedzimy w tych swoich pokojach, nasi rodzice nie powinni odpuszczać bycia emocjonalnie blisko. I takiego zaglądania do nas, nie tylko do pokoju, ale takiego emocjonalnego. Że okazywanie zainteresowania, zaangażowania w budowanie tych relacji z drugim człowiekiem, ono nie powinno zależeć od tego, czy umie sobie sama zawiązać buty, czy dopiero się uczy korzystać z nocnika. Nie trzeba mieć żadnego wykształcenia w temacie wychowywania dzieci, żeby wiedzieć, że niezależnie od wieku dzieci chcą się czuć kochane. Że poczucie bycia kochanym daje nam właśnie poczucie bezpieczeństwa. I znowu wracamy do bezpieczeństwa, tym naprawdę bezpiecznym, czyli emocjonalnym, bo mam wrażenie, że jednak o tym pierwszym, takim fizycznym bezpieczeństwie mówi się w kontekście posiadania dzieci najwięcej. Że są specjalne zabezpieczenia na schody, zabezpieczenia kontaktów, zabezpieczenia brzegów łóżek, zabezpieczenia brzegów, kurwa, stołów, żeby tam gdzieś paluchów nie wtykać uślinionych. Mówi się o fotelikach, o dociskaniu pasów, o włożeniu przodem, o włożeniu tyłem właśnie, a nie przodem. O tym, jak karmić i czym karmić, żeby się nie zachłysnęło. O tym, że cukru nie, że soli nie, że śmierć łóżeczkowa, włożenie przodem i tyłem, detektory tętna, klipsy, kurwa, na pieluchę, łapujące śmierć łóżeczkową. Słuchajcie, tego jest tyle w internecie, że to może nam się zrobić takie złudzenie, że posiadanie dziecka to jest po prostu utrzymywanie go cały czas tylko w bezpieczeństwie przy życiu. I tak w zasadzie jest, ale nadal pomija się wtedy ten aspekt bezpiecznej więzi w kontekście emocji. I ta więź jest mi szczególnie bliska, w sensie w ogóle teoria więzi i to, jak ona nie tylko ma wpływ na moje bycie w związku, ale też na moje bycie w związku z dzieckiem, czyli w relacji z dzieckiem. I mam wrażenie, że już coraz częściej się już mówi w naszym pokoleniu o tym, co to jest w ogóle ta bezpieczna więź. I coraz częściej mówi się o tym, jak zajebiście ważne jest towarzyszenie naszym dzieciom w dorastaniu, w przekonaniu, że są bezwarunkowo kochane i że interesujemy się nimi nieustannie, że nieustannie są dla nas ważni. I zanim dojdę do tego, to jeszcze o tym bezpieczeństwie fizycznym skończę. Ostatnio na korepetycjach z islandzkiego rozmawiałam z moją 75-letnią nauczycielką o tym, skąd na Islandii wierzenia w elfy i w trole. I trole oczywiście są straszne i diabelskie, no a elfy zawsze były dobre, mogły robić jakieś tam drobne psikusy, ale ogólnie miały dawać poczucie opieki i bezpieczeństwa. I mieszkały dookoła domostw, czy na terenach różnych farm, w jakichś kamieniach, drzewach, niektórzy tam budowali nawet dla nich domki. I czemu to służyło? A temu, żeby dzieci nie oddalały się za bardzo od domów. Żeby unikały zabaw w górach czy nad rwącymi rzekami, albo żeby się nie zbliżały do zbocza jakiegoś urwiska. To naprawdę było ważne, bo dzieci, jak to dzieci, miały różne pomysły i bawiły się też w niebezpieczne rzeczy, jak zrzucanie kamieni w dół wodospadów. A że pogoda była i jest na Islandii zaskakująca, no to dziecko mogło zostać zepchnięte wiatrem albo się po prostu poślizgnąć i powstawały wierzenia o trolach mieszkających na Islandii, które nie były dla ludzi dobre, bo straszenie dzieci, to już jest w ogóle, kurwa, temat na inny odcinek, bo w każdym rejonie Polski straszyło się dzieci czymś innym, ale cel był ten sam. Nie tylko zapewnić im bezpieczeństwo, ale też podporządkować sobie, żeby się dzieci słuchały. No ale to już temat jest na inny raz. I ciężko jest być rodzicem i dbać o dzieci, ale jednocześnie, wiecie, nie przyginać pały i nie przejmować się tym, że na przykład dziecko spadnie z drabinki albo uderzy się w głowę podczas nauki chodzenia. Skumajcie, że ktoś opracował takie miękkie hełmy na głowy dzieci po to, że jak upadają przy nauce stawania, to żeby się nie uderzyły w głowę. Jako rodzice możemy mega łatwo wpaść w taką obsesję strachu o swoje dzieci. I nazywa się takich rodziców rodzice helikopterowi. I są całe książki na ten temat, jeżeli kogoś z Was interesuje zgłębienie tej kwestii, ale kupiłam je w ciąży i tylko leżą, bo okazało się, że ja nie jestem takim typem rodzica i też moi rodzice nigdy tacy nie byli. I potrafię znaleźć balans między troską, a na przykład wyręczaniem dziecka we wszystkim albo w zbytnim zabranianiu mu niezależności czy próbowania nowych rzeczy. Ten rodzic helikopterowy to jest taki rodzic, który wiecznie woła, że nie dotykaj, bo to brudne, nie idź tam, tam jest pies, nie rób tego, bo to niebezpieczne, brudne rączki, zostaw, to ty się tu uderzysz zaraz, ta zjeżdżalnia jest za duża, w tej piaskownicy są kupy psie, uważaj, bo tu jest kałuża, uważaj, bo tu jest ślisko. Wiecie, to wynajdywanie wszystkich niebezpieczeństw i listowanie ich dziecku uznawane jest w dzisiejszych czasach już za błąd, bo sprawia, że dziecko zaczyna mieć wrażenie, że świat to jest jedno wielkie niebezpieczeństwo. A to może generować w nim po prostu strach, no i lęk. A ten lęk może sprawiać, że będzie po prostu się bało nowości, niezależności i próbowania nowych rzeczy. Takie są teorie, ale jeśli na lekcjach z deskorolki czy łyżew można złamać nogę albo się uderzyć w głowę i trafić do szpitala, a jedząc orzechy czy pokrojoną marchewkę można się zadławić, no to świat się staje absolutnie przerażający i sama nie chciałabym odejść od nogi mojej mamy, gdyby za każdym rogiem czaił się samochód gotowy, żeby mnie rozjechać, albo ktoś, kto chce mnie porwać. I mówię to osoba, która jako akurat, na którą trafiło, że jestem ofiarą pedofila, który napadł na mnie na klatce schodowej. Ale czy winnym było to, że wracałam od koleżanki sama, czy to, że zły człowiek postanowił mnie zaatakować? No to drugie, no więc winni nie są ani moi rodzice, ani ja sama. Chociaż potrzebowałam, słuchajcie, terapii traumy, żeby to zrozumieć. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja sama zajebiście się boję o Helenę. Mam oczywiście czarne myśli i też się bardzo boję samochodów. Bardzo się boję parkingów. To jest moja obsesja, że Helena po prostu już jest nauczona, że musi się trzymać naszego samochodu albo mnie za rękę, albo mam ją po prostu u siebie na rękach na parkingach. Bardzo boję się rozpędzonych hulajnóg elektrycznych, upadku z wysokości, okna i wszystkie... To jest koszmar dla mnie po prostu. Jakieś parapety, wiecie, w ogóle koszmar. I utonięcia też się bardzo boję, ale najbardziej na świecie od samego jej urodzenia mam jakąś schizę na punkcie oparzenia. Więc garnki z zupami, wrzątek, gorąca kawa, gorący piekarnik to jest mój największy lęk i bardzo restrykcyjnie do tego zawsze podchodziłam. Nie na tyle, żeby ją celowo oparzyć, żeby się nauczyła i pamiętała, no bo tak robili niektórzy rodzice naszego pokolenia, masakra, ale zawsze to zachowanie dystansu między nią a wrzątkiem oraz pochowanie całej chemii, którą mogłaby na przykład wypić czy zjeść, to jest moja obsesja. Więc ja nie robię tutaj, wiecie, narracji, żebyśmy teraz wszyscy wyjęli kija z dupy i tam pozwalali dzieciom na chodzenie po parpecie, nie? W ogóle nie. Ale jeśli chodzi o unikanie płaczu, no bo się zmoczą dziecku spodnie w kałuży, albo spadnie z małej ławki w trawę, albo nawet spadnie na beton, no ale ześlizgnie się z huśtawki, albo uderzy się głową przy wstawaniu w stół, no to jest temat, na który zwracam mniejszą uwagę. Że dzieci też muszą się czasem uderzyć w głowę i zmoczyć sobie buty, albo się zadrapać o drzewo, bo to jest element dzieciństwa, to jest element zaufania, wolności, jakiegoś eksplorowania, takiego podążania za swoją ciekawością. I nie chciałabym Helenie tego zabierać, ciągle strasząc jej, mówiąc uważaj, albo tutaj patrz, ostrożnie. Tak się teraz mówi, że zamiast mówić uwaga, albo uważaj, albo ostrożnie, to powinno się wskazywać po prostu na konkretne zagrożenie. Czyli kiedy twoje dziecko jest sobie na przykład na huśtawce, nie, na przykład idzie i jakieś dziecko się huśta na huśtawce, to trzeba powiedzieć na przykład, nie wiem, ja bym powiedziała zwróć uwagę na dziewczynkę, że się huśta. Pamiętaj, że możesz się uderzyć. Żeby wiedziała, że nie musi, znaczy oczywiście to jest wiele słów, nie? I w ostatniej chwili jakby tam chwyta za kubek z gorącym, to oczywiście, że mówię jej ostrożnie, albo uwaga, albo stop. Ale no nie, chodzi o to, żeby nie przesadzać, no nie? I czy ja jestem świetnym praktykiem w tym? No nie, kurwa. Oczywiście, że nie. I też mówię czasami, uważaj, bo się poślizgniesz. No i co z tego, że się poślizgnie? To jest dwulatka, nie złamie sobie zazwyczaj poważnie nogi, no nie? Jeżeli się poślizgnie na swoim szaliku położonym na podłodze. Więc próbuję dawać jej to poczucie zaufania i wolności, i po prostu być przy niej, jeżeli stanie się jej krzywda i żeby ukoić jej płacz. I towarzysząc Helenie w zabawach zamiast właśnie uważaj, używam słów w stylu stół, żeby zwróciła uwagę na to, że jest przed nią stół. Nie? Oczywiście w domyśle no uważaj, bo jak się wyprostujesz, to się uderzysz w stół. No. Ale kto ma na to czas w ogóle, żeby tyle słów mówić? Nie? Dziecko nam się wyślizguje z rąk i zaraz spadnie w przepaść krawężnika. A wy wiecie, no, jesteśmy w serialu, żeby mówić pełnymi zdaniami, więc no to nie jest tak, że zawsze jestem w tym taka, wiecie, idealna. Ale staram się. Mówię po prostu, Helenko, dziś zjeżdżalnia jest bardzo śliska. No i daje jej na nią wejść i po prostu łapie ją, jeżeli jest zbyt śliska. No spadnie, to spadnie. To jest miękko. Jestem, żeby ją złapać. Albo biorę ją za rękę. I wiecie, nie chcę sprawiać wrażenia, że nagle musicie się pytać o wszystko. Że musicie się pytać o dziecko, czy można zrobić każdy krok, albo czy mama jej pozwala zjechać z mokrej zjeżdżalni. Niech po prostu każdy odpowie sobie w sumieniu. Bardzo lubię patrzeć na to, jak się bawią dzieci na placach zabaw w szkołach i w islandzkich przedszkolach. I są opiekunowie, ale oni nie biegają za tymi dziećmi z dobrymi radami, tylko ufają temu, że przestrzeń dla dzieci jest w taki sposób zaprojektowana, a one tak dobrze ubrane przez swoich rodziców, żeby nie groziło im, nie wiem, upadek z kilku metrów. Że te dzieci nie zawsze korzystają z tych zabawek w taki wyznaczony przez producenta sposób i mam takie zawsze, że muszę zaciskać zęby, żeby nie zwrócić im tak po polsku uwagi, że nie wspinaj się na ten dach. No ale później zaciskam zęby i myślę, przecież ja też tak właziłam. No ale dobra, co w takim razie, jak mi Helena spadnie? Czy to dbanie o to, żeby dziecko nie spadło albo się nie zmoczyło w kałuży służy mi do tego, żeby zadbać o jej bezpieczeństwo, czy po prostu nie chcę, żeby płakała? Jak nie chodzi o wrzątek, to zazwyczaj po prostu nie chcę, żeby się uderzyła w kąt stołu i płakała i nie chcę po prostu dla niej cierpienia. I to jest w ogóle ostatnia rzecz, jakiej rodzic chce dla swojego dziecka. Ale jednocześnie chcę być, wiecie, tą osobą, na którą będzie mogła liczyć, kiedy to cierpienie nadejdzie. Nie tylko ta obita głowa, ale też po prostu smutek, bo przyjaciel się rozchorował w przedszkolu, albo że zgubiła swojego ukochanego pingwina, albo że miała zły dzień, albo że ją zostawiła ukochana osoba. I nie jestem w stanie jej zapewnić bańki, w której ją zamknę i w której ona będzie bezpieczna i będzie zaznawała samych przyjemności, bo to nie jest życie. Tylko to, co oboje robimy, kiedy Helena płacze, bo się uderzyła, gdy płakała, bo była głodna i chciała mleka na przykład, albo gdy była zmęczona, to konsekwentne utrzymywanie jej w wiedzy i budowanie tej absolutnie niezakłóconej niczym świadomości, że może na nas zawsze liczyć. Że nawet jak jej powiedziałam, Helena, to jest zbyt wysoka szafka, boję się, że spadniesz, a ona i tak na nią weszła. I tak spadła, to chcę, żeby wiedziała, że zawsze może się do mnie przytulić, że nie będę na nią zła. Że to i tak będzie mogła na mnie liczyć, że nie dostanie kary, nie nakrzyczę na nią, że może do mnie zawsze przyjść, że może na nas zawsze polegać i że widzimy jej smutek. Że nigdy nie usłyszy od nas, no już jesteś duża, tam nie płacz, nie? Albo nic się nie stało. Kiedyś w jakiejś książce przeczytałam, że żeby traktować swoje dzieci jak swoich najlepszych przyjaciół, że jakby płakała przyjaciółka, to przecież nie powiedziałabym jej, no weź, nie płacz stara, masz już 30 lat, weź daj spokój, nic się nie stało. Nie powiedziałabym jej czegoś takiego. Nie powiedziałabym jej, pospiesz się, bo cię zabierze jakiś pan. Albo nie rób sceny. Przecież kurwa, no to jest bardzo agresywny komunikat. Więc nie mówiłabym do niej rzeczy, które generowałyby lęk albo poczucie zagrożenia, tylko po to, żeby mi się podporządkowała. I nigdy nie chciałabym być rodzicem, który straszy dziecko, bo robiło to, co by robiło to, co rodzic chce. No bo jak w późniejszych latach mamy nauczyć dzieci samodzielności i własnej podmiotowości, żeby żyli po swojemu i żeby podejmowali swoje własne decyzje, no to jak to zrobić, jeżeli my będziemy im cały czas mówić, co mają robić? I dużo mi daje w takich sytuacjach przypominanie sobie własnych scen z dzieciństwa. Mój dziadek Antoni dał mi kilka wspomnień z sobą w roli głównej. Nie są to jakieś wybitne wspomnienia. Mam wrażenie, że raczej związane ze straszeniem mnie. Albo takim, wiecie, podpuszczaniem. Że na przykład udawał, że zjada mój batonik, albo wychodził ze sklepu tak, żeby zobaczyć, czy sobie poradzę, jak zobaczę, że zniknął. Nie sprawiało to, że byłam z siebie dumna, że sobie poradziłam, tylko powodowało zajebiście wielki lęk, o którym pamiętam do dzisiaj. I czy nauczyło mnie to samodzielności? No nie, kurwa, no. Po prostu spowodowało stresujące wspomnienie, które idzie ze mną już 23 lata. Ale jedno z takich zdań, które pamiętam, że dziadek powiedział, no niby dla mojego bezpieczeństwa, nie? Dla przykładu, żeby mi pokazać, co się stanie, jak się nie będę uczyć. A miałam jakieś pewnie, no nie byłam jeszcze nawet w podstawówce. Tak mi się wydaje, że byłam przed podstawówką. To pamiętam to jak dziś, że stoję na peronie dworca w Katowicach. To było jeszcze długo przed tym remontem. Teraz to on, wiecie, lśni ten dworzec. Ale jak miałam 6 lat, to latały po nim gołębie, wszystko było srane, w każdym kącie siedzieli narkomani. I mój dziadek zamiast wziąć mnie za rękę i po prostu dać mi poczucie bezpieczeństwa, wziął mnie za rękę i zaprowadził do absolutnie odurzonych najpewniej jakimś klejem albo heroiną narkomanów. Podprowadził mnie pod nich tak blisko, jak się tylko dało, do ich stóp i powiedział, widzisz Asia, przypatrz się, bo jak się człowiek nie uczy, to tak właśnie kończy. Już pomijając, kurwa, to jak bardzo nieprawdziwe są te słowa, to kumacie to, jak można przestraszyć przedszkolaka taką sceną? Mam ochotę powiedzieć, że mam 23 lata. Nie, ale to już 23 lata to wspomnienie ponad ze mną jest. czy dla motywacji, by moje dziecko pilnie się uczyło, nieważne jakim kosztem, albo dla pogardy dla osób uzależnionych, albo może dla wygenerowania w kimś lęku przed narkotykami, powiedziałabym coś takiego? No nigdy w życiu. To nie jest coś, co jest niezbędne. Straszenie dzieci. To jest odbieranie im poczucia bezpieczeństwa. I patrząc na tę sytuację, wiem, że nie przeniosę jej z dzieciństwa dalej, że straszenie dzieci po to, by z lęku przed czymś tego unikały, albo żeby były nam posłuszne, musi się skończyć. I głęboko wierzę, że przestaniemy słyszeć takie komunikaty jak, że jak nie pójdziesz teraz ze mną, to cię pan zabierze, albo cię tu zostawię, albo że przyjedzie czarna wołga i ktoś cię porwie. I kiedy czyta się o bezpieczeństwie w ogóle w kontekście dzieci, to dużo się teraz mówi o teorii przywiązania i o bezpiecznej więzi. Że wiecie, że można powiedzieć rodzicom o wszystkim, bo się nie dostanie kary, że razem pomyślimy, jak coś rozwiązać, że Helena może się czuć komfortowo będąc sobą i mówić o wyborach, które na przykład podjęła, które okazały się być dla niej niedobre. Nie? Od tego jest rodzic. I z tym się wszyscy przecież mierzymy. Nie czy łóżeczko powinno mieć baldachim, czy nie, albo czy ogrodniczki są wygodne dla dzieci, czy średnio. I nieważne, czy zakładasz czapeczkę, czy nie, czy zbierasz świeżaki, czy kupujesz wszystko dziecku z modnych duńskich marek. Przecież my już nie pamiętamy, czym się bawiliśmy, mając te 2-3 lata, nie, albo 6. Ale pamiętamy, czy w obliczu niebezpieczeństwa na dworcu nasz opiekun nas mocno przytuli i zapewni o tym, że jesteśmy bezpieczni, czy weźmie za rękę i wygeneruje nam strach. No. To zapamiętamy. I jestem pewna, że macie różne swoje wspomnienia związane z takimi straszakami. Oczywiście ja też mam wspomnienie, że skacząc na łóżku rodziców rozbiłam sobie głowę o kaloryfer. I pamiętam szpital i szycie głowy i to, że mi mama wciskała do buzi gumę mambę, żebym się skupiła na rzuciu, a nie zdejmowaniu szwów z głowy. Ale pamiętam tę sytuację też dlatego, że rodzice się mną zaopiekowali, że czułam, że chcą dla mnie dobrze. A nie, że jak wyjdziemy ze szpitala, to dostanę za to, wiecie, lanie albo karę, albo że ktoś na mnie nakrzyczy. I kiedy zjeżdżałam z wielkiej, piaskowej górki przykrytej folią na ścieżce kuchennej, jak na sankach, no to ja nie pamiętam, żeby moi rodzice mówili, nie rób tak, bo spadniesz. Tylko pamiętam, że to była najlepsza zabawa, jakiej w ogóle się na działce nie spodziewałam. I takie rzeczy chcę dać Helenie. I dlatego muszę czasem się ugryźć w język, jak próbuję na wagonikach pociągu duplo udawać, że jeździ na łyżwach na przykład. Czy to jest groźna sytuacja? No to najwyżej ją przytulę, no, ale nie odbiorę jej doświadczenia tego, że może, wiecie, używać swoich wyobraźni w najróżniejszy sposób. Więc nasze dzieci na bank zapamiętają, że nie musiały się nas bać. Że nie musiały się bać, że dostaną lanie, bo nie zjadły obiadu. I chciałabym, żeby pokolenia dzieci, którym pomagamy dorastać, nie czuły, że muszą się nas bać. Tylko, że mogą na nas polegać i że w tym, wiecie, no nieprzewidywalnym, często zmieniającym się cały czas świecie, jest ktoś, kto zawsze będzie po ich stronie i zawsze będzie się dla nich starał. I to poczucie bezpieczeństwa jest chyba odrobinę zaniedbane, tak mi się wydaje. To poczucie tej emocjonalnej pewności, że ta kochana osoba zareaguje na moje potrzeby, że mogę jej zaufać, że zawsze do mnie podejdzie, kiedy płaczę w wózku, że mój rodzic, czy opiekun, czy ciocia, że ta osoba jest przewidywalna. Że dziecko się nie musi zastanawiać, czy mama będzie w dobrym czy w złym nastroju, jak wróci z pracy i będzie do niego mówiła normalnym głosem, czy będzie właśnie po pracy zła i będzie na nie warczeć. To poczucie bezpieczeństwa, że rodzice są bezpieczni i jak matka matce chce powiedzieć, że i to jest bezpieczeństwo, o którym powinno być w internecie tyle artykułów i powinno się o nich mówić w sklepach, wiecie, z dziecięcym asortymentem. Ale miłość jest przecież za darmo. Nie jest zrobiona z muślinu, ze skandynawskiego drewna ani z weluru. To jest bezpieczeństwo na równi ważne z tą bezpieczną wanienką czy bezpiecznym fotelikiem. To właśnie bezpieczeństwo jest czymś, co nasze dziecko zapamięta bardziej na całe życie niż to, w czym było kąpane albo czy jak się uczyło raczkować, to się uderzyło głową w ścianę. I kiedy Helena miała w nocy koszmar, przybiegliśmy do jej łóżka, nie wypytywaliśmy, co jej się śniło, bo to nie jest istotne, żeby jak najszybciej o tym zapomniała, ale ważne było tylko to, żeby poczuła się znowu bezpieczna. Więc zamiast usypiać ją już w łóżku u niej, to trafiła między mnie i Amadeusza i spała przytulona jak wiewiórka. Kiedyś widziałam taki obrazek w internecie, bardzo prosto narysowanych przez dziecko ludzików w łóżku i dziecko między dwójką rodziców i było napisane, że według mojego dziecka to oznacza bezpieczeństwo. I z tym was dziś zostawiam i mam nadzieję, że te przemyślenia dały wam jakieś wskazówki albo może was do czegoś zachęciły albo zainspirowały. Może coś z waszego dzieciństwa woła o usłyszenie. Ściskam was i życzę wam właśnie bezpieczeństwa. Do usłyszenia za tydzień. Hej!